Rozmowy nocą.
W rozmowach nocą porozmawiamy dzisiaj o in vitro, a moim i Państwa gościem jest ksiądz Łukasz Zakrzewski, niebawem doktorant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z zakresu teologii moralnej. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Cieszę się bardzo, że znalazł ksiądz czas, bo to przed doktoratem to tak chyba dużo czasu nie ma, prawda?
No i nie ma, i jest. Teraz taki czas już prawie wakacyjny, także troszeczkę wolnego czasu zawsze się znajdzie.
Tym bardziej cieszymy się, bo cieszymy się również dlatego, że ten temat wcale nie jest taki prosty, a ja powiem szczerze, mam trochę wątpliwości, podejrzewam, że nasi słuchacze również, i mam nadzieję, że ksiądz te wątpliwości nam rozwieje. A chciałbym zacząć od takiego trochę prowokacyjnego pytania. Czy należy bać się in vitro?
To zależy, jak na to spojrzymy. Ja myślę, że in vitro jest na pewno tematem, który coraz bardziej szeroko wychodzi na takie światło codziennego życia i musimy zmierzyć się z tematem in vitro.
I nie tylko przed wyborami, prawda?
Tak jest.
Bo właśnie nie chcielibyśmy tego wtłoczyć w ten taki czas przedwyborczy, bo on wtedy się pojawia.
Dokładnie.
Na temat życia mówimy, na temat śmierci, umierania, różnych procedur i tak dalej. A tutaj dokładnie. To jest za poważny temat, prawda?
Oczywiście. No, dotyczy życia ludzkiego, także temat najważniejszy, byśmy powiedzieli, z punktu widzenia i Pana Boga, i takiego naszego ludzkiego.
I tak sobie myślę, bo Kościół ostatnio po raz kolejny zresztą słowami biskupów, którzy podczas różnych spotkań, ale też na konferencji Episkopatu Polski na ten temat rozmawiają, ze sobą dyskutują i wydają różne komunikaty. I pojawił się taki bardzo ciekawy również tekst, który właśnie o tym opowiada i mówi. I Kościół wypowiada się krytycznie wobec procedury in vitro i jest takie sformułowanie, gdyż dopuszcza ona poczęcia ludzkiego życia nie drogą naturalną, ale w wyniku medycznego eksperymentu, który zakłada selekcję, a nawet zniszczenie zbędnych embrionów, a samej niepłodności nie leczy. No właśnie, czy to jest takie jasne i proste?
No to zależy, jak na to spojrzymy, bo oczywiście z punktu widzenia Kościoła, czy też w ustach konferencji Episkopatu, no jest już ten temat nie nowy. Tutaj już papież Pius XII wypowiadał się w 1956 roku, że jest to kwestia do odrzucenia jako niemoralna i absolutnie niedozwolona. Natomiast rzeczywiście in vitro samo w sobie rodzi bardzo wiele różnych innych problemów. Nie tylko tutaj dyskutujemy o kwestii poczęcia życia, ale również właśnie chociażby o tych nadliczbowych embrionach, które później są najczęściej mrożone. No niektóre niestety są też i niszczone, a więc no po prostu mamy tutaj te embriony zabijane. I tutaj jest też ten problem.
Zanim wejdziemy w te szczegóły, o których ksiądz już wspomniał, to chciałbym jeszcze Państwa tak trochę uspokoić, bo Kościół zaznacza jednak, że dzieci powołane w ten sposób do życia należy przyjąć z miłością i szacunkiem, na który zasługują tak samo jak te poczęte naturalnie.
Zawsze.
To tak na początku, żeby tak nie wpaść w taką nutę tylko negacji.
Tak jest. Prawda? Tak jest, oczywiście, że tak.
To jest też ważne przesłanie.
Tak, oczywiście dla osób, które oczywiście ten zabieg przeprowadziły i które mają dzieci poczęte właśnie tą metodą, dzieci, które są już z nami na świecie. Naturalnie Kościół traktuje je jak każde inne dziecko, otacza je miłością, szacunkiem, godnością życia ludzkiego i jest dokładnie tak samo miłowane przez Boga jak każde inne.
No właśnie, ksiądz się zajmuje teologią moralną, czyli tutaj z tą moralnością na co dzień mamy do czynienia na różnych poziomach, nie tylko w Kościele, ale i przecież w życiu codziennym, to jest najważniejsze. I Kościół, tutaj jest podkreślone to właśnie, że od początku stał na stanowisku, że w Polsce potrzebne jest prawo bioetyczne, a działalność jakichkolwiek ośrodków zajmujących się diagnostyką i leczeniem niepłodności nie może istnieć w legislacyjnej próżni. To znaczy, że teraz mamy taką legislacyjną próżnię i dlatego dochodzi do różnych takich...
Ja myślę, że przede wszystkim wynika to z tego, żeby pewnego rodzaju zabiegi nie poszły za daleko. Tutaj musimy pamiętać też, że kiedy mówimy o sprawach medycznych, o sprawach, które dotyczą życia ludzkiego, to musimy być bardzo ostrożni i tutaj zawsze potrzebne jest prawo, które będzie chociażby bronić przed eksperymentami, które z punktu widzenia chociażby moralnego są niedopuszczalne, tak jak no właśnie chociażby eksperymenty właśnie na tych embrionach, które są już poczęte.
No właśnie, bo tak naprawdę chyba najważniejsze to sformułowanie, czy przesłanie, czy ta odpowiedź na pytanie, że samej procedury in vitro Kościół nie akceptuje z pewnych bardzo zasadniczych powodów. Jakie to są te powody takie najważniejsze?
Tak, przede wszystkim chodzi o pewną intymność dwóch małżonków, po prostu mężczyzny i kobiety z punktu widzenia Kościoła pozostających w związku sakramentalnym. I to życie ma prawo po prostu począć się w sposób godny, w sposób właściwy, w sposób przynależny temu sakramentowi. No i po prostu w ten sposób się de facto wyrywa ten związek, ten bardzo intymny akt, poprzez dodanie chociażby no, trzeciej osoby. I co więcej, tak jak sama nazwa łacińska wskazuje in vitro, czyli na szkle, no, moment poczęcia nawet, który jest otoczony pewną świętością, no dokonuje się po prostu w sposób laboratoryjny.
Gdzieś tam pojawia się również takie sformułowanie, że w tym kontekście in vitro rodzi zatem pokusę tworzenia człowieka doskonałego, któremu umożliwia się narodziny i rozwój. No właśnie.
Tak, tu jest
bardzo duży problem. I to po uprzednim oczyszczeniu z wad na etapie embrionalnym.
Tak jest, tutaj jest też bardzo duży problem, dlatego że no właśnie, zaczynamy selekcyjnie podchodzić do embrionów, które posiadamy, które się narodziły i zaczynamy wybierać te najlepsze. Te, które mają jakieś wady genetyczne, jakieś zaburzenia, no niestety w tym procesie są najczęściej odrzucane.
No właśnie, Jan Paweł II, warto przywołać papieża, świętego papieża, który w Evangelium Vitae, encyklice, przestrzegał, że tak zwane embrionom nadliczbowym grozi zniszczenie lub wykorzystywanie w badaniach naukowych, które mają rzekomo służyć postępowi nauki i medycyny, a w rzeczywistości redukują życie ludzkie jedynie do roli materiału biologicznego, którym można swobodnie dysponować. Już się pojawiało.
Szalenie ważne słowa. Tak, absolutnie. Dlatego, że rzeczywiście postęp nauki jest czymś fenomenalnym i my wszyscy z tego korzystamy. Papież zaznacza, w którym momencie trzeba powiedzieć, że już kroku dalej zrobić nie możemy. Dlatego, że no to są kwestie życia ludzkiego. Tutaj nie ma spraw ważniejszych jak życie ludzkie i rzeczywiście, kiedy podejmujemy życie ludzkie w sposób laboratoryjny, w sposób eksperymentalny, no to rodzi się wiele niebezpieczeństw. Właśnie Ojciec Święty podkreśla, żeby człowiek po prostu nie stał się pewnego rodzaju produktem stworzonym w laboratorium, właśnie w tej encyklice Evangelium Vitae.
Tak, jeszcze wracając do tej encykliki, bo ona jest bardzo interesująca i ciekawa i myślę, że zachęcimy tutaj wspólnie Państwa do tego, żebyście sięgnęli do niej. Myślę, że nie trzeba czytać całej, ale może warto zacząć, a może Was to zainteresuje, bo w tej encyklice jest podkreślenie takie chyba jedno z ważniejszych przesłań, że ludzkie życie jest wartością podstawową i niezbywalnym dobrem. Mam wrażenie, że trochę zapominamy o tym dzisiaj.
Czasami tak. Tak, szczególnie kiedy podejmujemy właśnie dylemat a propos aborcji, który jest już zupełnie innym tematem, w kwestii eutanazji. Zapominamy czasami rzeczywiście, w jaki sposób życie się zaczyna i w jaki sposób się kończy w przekonaniu Kościoła od momentu samego poczęcia aż do jego naturalnej śmierci.
Tam się pojawia też taki wątek związany z zagrożeniem zdrowotnym. Bo tutaj też wśród biskupów są też etycy, ale są też ludzie, którzy z bioetyką mają do czynienia, są fachowcami w tej dziedzinie. I pojawia się taki dokument bioetyczny episkopatu, który zwraca uwagę na taką inną, troszeczkę rzadko poruszaną w debacie publicznej i drażliwą kwestię zagrożeń zdrowotnych wynikających ze stosowania procedur in vitro. Jakie to są zagrożenia?
Tak, no przede wszystkim dziecko, które poczyna się w warunkach, byśmy to powiedzieli, poza organizmem mamy, no poczyna się w nieco inny sposób, dlatego że sam organizm matki w tych pierwszych dniach od poczęcia tworzy pewną barierę, przyjmuje niejako no to dziecko jako swoje. Natomiast kiedy mamy tutaj do czynienia z pewnym zabiegiem też hormonalnym, który ma właśnie wywołać w kobiecie to przyjęcie tegoż dziecka, no to mamy tutaj pewną nierównowagę i tutaj też dochodzi bardzo często do pewnej zwiększonej liczby poronień i pewnych też zmian genetycznych oraz częstych takich właśnie narodzin dzieci z pewnymi wadami rozwojowymi. I to jest naukowo też potwierdzone, to nie są tylko moje słowa, ale właśnie tak jak pan redaktor zaznaczył, tutaj wiele komisji specjalistów powołanych właśnie przez episkopat w tym kierunku się wypowiadało.
A to jest bardzo istotne, bo na to nie zwracamy uwagi być może jako rodzice, że potem właśnie jest jakaś sytuacja związana z wadami rozwojowymi i potem dochodzi też do takiego pytania, czy ja chcę mieć takie dziecko, prawda? I dokładnie. Znowu jest problem moralny i etyczny.
Tak. Każde życie, każde dziecko, czy zdrowe, czy z pewnymi chorobami, zawsze musi być ukochane. To jest spojrzenie też pewnego rodzaju takim Bożym spojrzeniem, dlatego że dlaczego mamy odrzucać kogoś ze względu na jego chorobę? Nie czynimy tego w wieku dorosłym, nie czynimy tego w wieku młodzieńczym. Dlaczego mamy zatem prawo też wybierać? Czyli tak jak wcześniej powiedzieliśmy, ze względu właśnie na tą selekcję embrionów, które też się dokonuje.
Dzisiaj mówi się dużo o dyskryminacji albo tego, że nie wolno dyskryminować nikogo tak naprawdę. I ten zespół do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że żadne z powyższych stwierdzeń, tych, o których rozmawiamy, nie może być odczytywane jako przejaw dyskryminacji wobec dzieci urodzonych z in vitro, ani ich rodziców. Jest taki bardzo konkretne zdanie, taki komunikat wręcz, że podejmowane przez nas wysiłki w przekazywaniu prawdziwych informacji o zapłodnieniu pozaustrojowym wynikają z troski o dobro każdego z dzieci i ich matek oraz prawo do informacji. Trochę mi zabrakło tutaj ojca też, bo to też ważne.
Tak. Tak, absolutnie. Oczywiście, jakby trzeba być świadomym tego, czym jest in vitro, jak wygląda cały proces, ale też musimy iść konsekwentnie. Jeżeli mówimy o życiu, to mówimy o życiu, które zawsze jest otoczone miłością, bezwzględnie. Czy dokonuje się w procesie in vitro, czy w sposób naturalny. Sam proces pozostawia bardzo wiele do życzenia. Natomiast życie, które jest zawsze takie samo, tak samo miłowane przez Pana Boga, tak samo bronione przez Kościół też od początku do końca, to jest jakby inna sprawa.
Biskupi też zaapelowali o kilka jeszcze spraw bardzo istotnych. O tą informację, rzetelność informacji, że in vitro nie leczy. Mówili o tym, że warte jest albo potrzebne jest stworzenie Narodowego Programu Prawdziwego Leczenia Niepłodności. Wiemy doskonale, że tutaj gdzieś też mieszają się te sformułowania, że to jest leczenie niepłodności, a tymczasem in vitro nie leczy niepłodności.
Nie leczy. Rzeczywiście jest to po prostu metoda zrodzenia dziecka, natomiast to nie jest proces, gdzie byśmy powiedzieli, że którakolwiek ze stron, czy kobieta, czy mężczyzna w jaki sposób może swoją niepłodność przez to wyleczyć. Absolutnie. Natomiast z punktu widzenia Kościoła, Kościół zaznacza, że mamy taką dziedzinę jak naprotechnologia i tutaj bardzo jest przez Kościół promowana właśnie ta technologia, która właśnie ma służyć temu leczeniu niepłodności, nie natomiast samemu poczynaniu tego dziecka w sposób, tak jak in vitro, właśnie w sposób laboratoryjny.
I chciałbym, żebyśmy ten wątek jeszcze oparli o to przesłanie, o którym na początku również powiedzieliśmy, o tym stanowisku, że mimo krytycznego stosunku do procedury in vitro, między innymi ze względu na traktowanie w niej dzieci jako przedmiotów ludzkiego działania, episkopat stanowczo podkreślił, że potomstwo powołane w ten sposób do życia należy przyjąć z miłością i szacunkiem, na który zasługują tak samo jak dzieci poczęte naturalnie. To jest też ważne przesłanie w całej tej dyskusji. To też pokazuje chyba, że chodzi o coś więcej niż tylko metodę czy leczenia, ale też czy metodę zapłodnienia i inne formy, które pewnie wymyśli jeszcze człowiek w przyszłości.
Tak, oczywiście. Tutaj też jest ta kwestia tego, że każde małżeństwo sakramentalne przez Pana Boga powołane jest też do zrodzenia potomstwa i ten zmysł, jakbyśmy to powiedzieli, macierzyński, czy czasami niektórzy mówią już nawet o pewnym zmyśle tacierzyńskim, no to jest coś normalnego, to jest coś naturalnego, że każde małżeństwo tego potomstwa po prostu pragnie i też kiedy styka się właśnie z sytuacją trudną dla siebie, bez wątpienia, swojej bezpłodności, to stara się znaleźć metody na to, żeby temu zaradzić. Ale to tutaj też pojawia się kwestia też inna, o której czasami też zapominamy, czy nawet te osoby, które mają zamiarze podjąć właśnie to zapłodnienie in vitro, czasami zapominają, że jest też masa dzieci, niestety, która chociażby jest w domu dziecka, czy w sierocińca, która też pragnie tej miłości. I kiedy nie mieliśmy w świecie nawet takich medycznych metod na to, żeby dokonywać właśnie takich zabiegów in vitro, to po prostu najprostszym rozwiązaniem dla małżeństw i jedynym w zasadzie możliwym, które pozostawały w stanie bezpłodnym, była po prostu adopcja. I kiedy też porozmawia się z tymi rodzicami, którzy adoptują nieraz dzieci, nie ma żadnego rozróżnienia między dzieckiem, które w ich sercu, jakby, które rodzi się w sposób naturalny, czy jest też adoptowane, dla nich nie ma to znaczenia. To jest ich dziecko.
Odnoszę wrażenie, że ksiądz też w takim spotkaniu z małżonkami, czy przyszłymi małżonkami, przecież takich spotkań na pewno jest wiele, również te tematy są podnoszone.
Są, oczywiście. Oczywiście, to są częste tematy. Chcą też wiedzieć. Też pary, które mają już dzieci, cieszą się dziećmi, ich to po prostu ciekawi. Dlaczego też może nawet ich znajomi, którzy tych dzieci nie mogą mieć, no po prostu... Dlaczego Kościół uważa tak, jak uważa. Tu jest dużo elementów też takich, które są po prostu nieprzedstawiane i my nie patrzymy, nawet nie zastanawiamy się nad nimi, a one jednak są.
Tych problemów jest wiele wokół tematu in vitro, ale też mam wrażenie, że trochę zapominamy o takich niebezpieczeństwach, które też towarzyszą odkrywaniu czegoś nowego przez naukowców, lekarzy. Przecież mówi się też o klonowaniu człowieka, o próbach przynajmniej. Mówi się o tworzeniu hybryd ludzko-zwierzęcych, czy kolejnych jakichś dalszych eksperymentach. Cóż może człowiek wymyślić, prawda? No,
dokładnie.
To jest niebezpieczne.
Tak. Absolutnie, bardzo, bardzo dobrze, że pan redaktor podniósł tą kwestię klonowania, bo rzeczywiście, kiedy nasza nauka zaczynała się bardzo mocno rozwijać, szczególnie w latach 2000 i nieco po, to rzeczywiście zakusy naukowe były takie, aby myśleć nad klonowaniem człowieka i niektóre eksperymenty też były robione. Tu na przykład naukowcy z Korei Południowej w 1998 roku, co prawda no, nigdzie tego nie zapisali ani nie powiedzieli, jakby nie zapisali tego wprost, że zostało to udokumentowane w jakiś sposób, ale określili, że udało się sklonować człowieka właśnie w fazie embrionalnej. Co dalej się stało, tego nie wiemy, natomiast tak orzekli południowo-koreańscy naukowcy i znowu jakby to jest moment, kiedy myślę, że trzeba powiedzieć po prostu stop, dlatego że nie znamy dalszych konsekwencji tego, co może w przyszłości się dziać w związku właśnie chociażby z klonowaniem człowieka, czy nazwijmy to brzydko tworzeniem człowieka takim, jakim my chcemy. Kiedy gdzieś były podnoszone głosy a propos tego, że rodzice mogą sobie wybrać kolor włosów, czy kolor skóry i tak dalej, to jest absolutnie do odrzucenia, to jest po prostu niebezpieczne. To nie jest absolutnie w zamyśle Pana Boga, to jest być może w zamyśle człowieka, który myślę, że w tej nauce poszedł za daleko. Na szczęście to zostało bardzo szybko powstrzymane. No, tematy klonowania, tak jak przynajmniej śledzę, są bardzo nikłe, bądź też praktycznie żadne. No, nie podejmuje się w tej chwili tego typu kwestii. Myślę, że tutaj właśnie świat nauki poszedł po rozum do głowy i stwierdził, no nie wolno.
Ja tak się zastanawiam, czy w tej naszej dyskusji oczywiście są ludzie, którzy są niewierzący, którzy nas słuchają teraz, są też wierzący, są wątpiący, są tacy poszukujący. Pewnie każdy ma prawo do jakiejś swojej refleksji na temat życia, śmierci, w ogóle życia, nie tylko poczęcia życia, momentów odkrywania tego, co najpiękniejsze, ale tak sobie myślę, że niezależnie od tego, że człowiek taki, który chce postawić na pierwszym miejscu, niezależnie od tego, czy wierzymy w Pana Boga, czy w jakieś istnienie absolutu, no to gubi coś, co jest cenne chyba. Tak sobie trochę teraz filozoficznie myślę, ale chyba tak jest, że jakby chciał zastąpić tego, który jest kreatorem wszystkiego, to coś może mu brakować potem w życiu.
Na pewno, bo człowiek wtedy sam staje w roli Pana Boga i tak. Myślę, że tak. Natomiast oczywiście, jeżeli nie patrzymy z punktu widzenia wiary, to też no, nie wolno nam zapominać o spojrzeniu właśnie z punktu widzenia naukowego też na tą kwestię i o tym, że eksperymenty na embrionach są etycznie nawet niedopuszczalne. No, o tym wypowiada się też grono ludzi, którzy nie są związani zupełnie z Kościołem. To nie jest nic trudnego do zrozumienia, że życie ludzkie ma swoją godność, po prostu. I eksperymenty nad embrionami, nad życiem ludzkim, no jest po prostu niedopuszczalne.
Ja chciałbym, żebyśmy zakończyli to nasze spotkanie właśnie jeszcze raz tym przesłaniem, że Kościół zaznacza, że dzieci powołane w ten sposób do życia należy przyjąć z miłością i szacunkiem, na które zasługują tak samo jak te poczęte naturalnie. Natomiast nie zastępujmy Kreatora, nie zastępujmy tego, który nas stworzył kiedyś.
Tak jest.
Bo nigdy nie wiadomo, może kiedyś staniemy gdzieś w jakiejś przestrzeni, będziemy musieli się z tego tłumaczyć.
Tak jest, oczywiście, że tak.
Choć nie wszyscy w to wierzą.
Zgadza się.
Księże Łukaszu, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Bardzo serdecznie.
Mam nadzieję,
dziękuję.
Że będzie jeszcze okazja księdza zaprosić z innymi tematami, bo tematy etyczne, moralne są bardzo ciekawe, prawda?
To prawda. Tak, dlatego też ten kierunek.
Dlatego ten kierunek. Moim i Państwa gościem dzisiaj wieczorem był ksiądz Łukasz Zakrzewski, już niedługo doktorant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z zakresu teologii moralnej, drodzy Państwo.
Dziękuję serdecznie panu redaktorowi, Państwu. Szczęść Boże, kłaniam się.
Dobrej nocy życzymy Państwu.
Dobrej nocy.